7:42, poranek w net, a my łączymy się z Paryżem, gdzie jest redaktor Piotr Wity. Dzień dobry.
Dzień dobry. No widać z wypowiedzi pana Stanisława Michalkiewicza, że nie jest dobrze na świecie, ani w Polsce, a tu u nas w Paryżu jest mokro. Deszcze padają od dawna, Marna wylała, dzisiaj woda w Sekwanie mierzy 5 metrów 90 centymetrów. To jest środa, a kulminacja ma przyjść dopiero w sobotę, a kulminacja na wysokości 6 metrów i 10 centymetrów to już jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Prawdopodobnie będzie więcej. No i w tym kraju szarpanym przez wichury i zalewanym przez wody powodzi nie jeden obywatel zadawał sobie pewnie pytanie, a może by tak spróbować monarchii. Bo rozczarowanie do republiki jest powszechne. Ani lewica w postaci François Hollande'a i jego poprzednika Mitterranda, ani nawet prawica Chiraca i Sarkoziego nie dotrzymały obietnic wyborczych i nie poprawiły sytuacji kraju. Obecny prezydent Macron, mimo iż od jego wyboru minęło zaledwie kilka miesięcy, także już zdążył rozczarować. Zamiast szerokiej drogi obiecanych reform, kontynuuje ślepą uliczkę socjalisty Hollande'a. Jeżeli nie liczyć patetycznych gestów bez znaczenia na arenie międzynarodowej, jego udoskonalenia i poprawy sprowadzają się do wyciśnięcia pieniędzy z biedaków drogą podnoszenia podatków. No może by więc monarchia. Tęsknota za tronem nigdy właściwie we Francji republikańskiej nie wygasła. W braku własnej dynastii panującej Francuzi masowo interesują się wszystkimi plotkami dochodzącymi z suwerennego księstwa Monako i przeżywają głęboko wydarzenia rodzinne dworu brytyjskiego. Monarchiści we Francji są pozbawieni trybuny politycznej. Nie mają reprezentacji w parlamencie. Jedynym miejscem zgromadzeń, jakie im pozostało, jest kościół. Jedyną okazją do zgromadzenia jest msza. I właśnie w ostatnią niedzielę byliśmy na mszy świętej za Ludwika XVI w dniu jego ścięcia 21 stycznia. I byliśmy w kaplicy pokutnej, tak ona się nazywa, postawionej po restauracji monarchii po upadku Napoleona przy bulwarze Osmana obok bulwaru Malesherbes. Msza w obecności pretendenta do tronu Ludwika XX, czyli księcia d'Anjou, Andegaveni, była odprawiana w rycie dawnym. Ksiądz przodem do ołtarza, kazanie wygłaszał w birecie. Mimo deszczu było tłumnie. Ludzie stali przed kaplicą, mokli przez tę godzinę mszy. No ja akurat przyszedłem wcześniej i mogłem być wewnątrz. Więc następca tronu nie przemawiał, ograniczył się tylko do przywitania zebranych. A przecież po upadku ostatniego panującego, to znaczy cesarza Napoleona III, 7 lat później sprawa wyboru ustroju politycznego dla Francji stanęła na ostrzu noża. Monarchiści mieli w parlamencie większość. W głosowaniu demokratycznym wybór republiki został przeważony jednym głosem. I był to podobno głos monarchisty, pan hrabia de Saint-Ville, który zresztą mieszkał w kamienicy przytykającej do naszej obecnej ambasady. Więc pan hrabia de Saint-Ville głosował za republiką na złość innym monarchistom. Przekleństwem royalizmu francuskiego jest bowiem nie to, że brak im pretendenta do tronu, ale przeciwnie, to, że mają ich przynajmniej o jednego za dużo. Od wieków do tronu pretendują dwie dynastie tej samej rodziny. Król Francji Ludwik XIV miał brata, młodszego o 2 lata, Filipa. Zgodnie z prawami monarchii, Filip Orleański nigdy nie panował, choć zarówno on, jak i jego następcy mieli wielką ochotę na tron francuski. I tak to trwa do dziś. Ludwik XIV wstąpił na tron jako dziecko i umarł starcem. Do śmierci w 1715 roku przeżył obu następców tronu, swoich syna i wnuka. Ludwik XV wypadał mu więc prawnukiem. W chwili śmierci swego dziadka Ludwik XV był dzieckiem. Oddano go więc pod kuratelę kuzyna regenta Filipa Orleańskiego z tej młodszej linii właśnie nigdy nie panującej. Ze względu na częste śmierci w rodzinie ożeniono następcę tronu bardzo wcześnie, w trosce o ciągłość dynastii, w obawie, aby nie umarł, zanim nie spłodzi potomka. Miał zaledwie 14 lat, kiedy ożeniono go z polską królewną Marią Leszczyńską. Kobieta starsza od niego o 7 lat bardzo przypadła chłopcu do gustu, miał z nią 10 dzieci, zanim nie obrócił się ku faworytom. Młodsza linia, Orleanowie, nie dysponując dochodami monarchy panującego, musieli wcześnie zająć się zdobywaniem pieniędzy, interesami i handlem. W drugiej połowie XVIII wieku kolejny Filip Orleański zbudował kompleks czynszowych kamienic, dzisiaj nazywalibyśmy je pałacami, ze sklepikami w podcieniach naprzeciwko Louvru. To jest dzisiejszy Palais Royal, w którego skrzydłach mieści się Komedia Francuska, Teatr Montpensier, Ministerstwo Kultury, Rada Państwa i wiele drogich apartamentów mieszkalnych z ogromnym dziedzińcem, ogrodem pośrodku. Zażarta rywalizacja między dwiema gałęziami rodu kapetyngów, Bourbonami po Ludwiku XIV i Orleanami po jego młodszym bracie Filipie, nigdy nie wygasła. Od 100 lat wielu historyków uważa nawet rewolucję francuską za wynik rywalizacji tych dwóch dynastii. Jacques Benville, wielki historyk, monarchista, przypominał, że rewolucja zaczęła się na dziedzińcu Palais Royal i była podsycana bibułą drukowaną na polecenie i za pieniądze Filipa Orleańskiego. Jacques Benville to ten sam, który w broszurze zatytułowanej Konsekwencje polityczne Traktatu Wersalskiego w 1919 roku przepowiedział wybuch II wojny światowej za lat 20 i że casus belli będzie stanowił korytarz gdański. Co do jego tezy na temat rewolucji francuskiej jako wyniku scysji między dwiema gałęziami Bourbonów, to kilka lat temu historyk i ekonomista Jean Marseille tę tezę rozwinął i solidnie podbudował. Zwłaszcza po pierwszej wojnie gwiazda republikańska silnie zbladła. Odpowiedzialność za masakrę Europy opinia publiczna, zwłaszcza monarchiści, przypisywali republice i finansistom, którzy nią kierują. Nie jeden sądził jak Gilbert Kite Chesterton. Myśleliśmy, że umieramy za ojczyznę, a umieraliśmy za przemysłowców. Redaktor naczelny Le Figaro doceniał wagę monarchistów i ich partii Action Française, ale lekceważył ich zdolność działania. Nie ma we Francji partii, pisał w 1925 roku, która mogłaby postawić na nogi równie liczne oddziały. Mogą rzucić na ulicę tłum manifestantów, którzy jednak uciekną przed czterema konnymi policjantami. Louis Lazarus mylił się. Kiedy wielki kryzys nawiedził Francję, 6 lutego 1934 roku rząd republikański musiał posłać konną żandarmerię, żeby rozpędzić głodny tłum na placu Concorde, a kiedy to nie pomogło, rozkazał do głodnych strzelać. Było 15 zabitych i 1450 rannych. Szanse na restaurację monarchii we Francji nigdy nie były większe. Miał je przede wszystkim najbogatszy z pretendentów, Henryk Orleański, tytułowany hrabią Paryża. Jego biura mieściły się niedaleko naszej ambasady przy Rue de Constantin. Sytuację republiki uratował ten z deputowanych, jego nazwiska historia zapomniała, który wymyślił urządzenie w Paryżu wszechświatowej wystawy sztuki i techniki. Głodnym nie można było niczego dać, kasy państwa były puste, ale można było obiecać. Obiecano pokój i dobrobyt, które zapewni technika w połączeniu ze sztuką. Po dwóch stronach wieży Eiffla stanęły dwa ogromne pawilony dwóch europejskich potęg jako gwarancja przyszłego dobrobytu i pokoju. Z jednej strony zwieńczony wielkim czarnym orłem pawilon hitlerowskich Niemiec i z drugiej strony pawilon stalinowskiej Rosji. Po ustanowieniu republiki członkowie dawnych dynastii panujących zostali skazani na wygnanie. No ale w czasach kryzysu już działali. Po ta rewolucja, ta wystawa 1937 roku wyszła na dobre właściwie tylko Polsce. Komitet wystawowy potrzebował terenów, na których znajdowała się dawna polska ambasada u podnóża wzgórza Szajo i zamienił go na obecny, wspaniały, jeden z najpiękniejszych pałaców Paryża przy ulicy Saint-Dominique. No a co do pokoju i dobrobytu zapowiadanych w 1937 roku, wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Mój czas kroniki dobiega końca, ale szerzej o monarchii piszę w najbliższym lutowym numerze Kuriera.
Zachęcamy do lektury Kuriera Wnet. Piotr Wit, prosto z Paryża.